Pan Daniel Fried, chyba tak się go czyta, nie europoseł z Niemiec, niemiecki europoseł z Europejskiej Partii Zielonych. Rozmowę przeprowadza Mikołaj Murkociński.
Czy nie jest dziś trudno być przedstawicielem Partii Zielonych w Europie?
No, I don't think so.
Myślę, że nie. Pod koniec ubiegłego roku weszliśmy do nowego rządu w 7 państwie członkowskim Unii Europejskiej, czyli w Polsce. Unia potrzebuje nas teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ walka ze zmianami klimatycznymi i ochrona środowiska ponownie są kwestionowane po latach silnego poparcia ze strony opinii publicznej. Oczywiście pojawia się kilka pytań, ale wyzwanie pokoleniowe, jakim jest walka ze zmianami klimatycznymi, pozostaje nadal ważna. Tak więc uważam, że to jest bardzo dobry czas dla Partii Zielonych.
Mówi pan o wyzwaniu pokoleniowym oraz o celu, jakim jest walka ze zmianami klimatycznymi. Jednak dzisiaj widzimy na ulicach rolników i różne ruchy społeczne w całej Europie. Jaka jest pana odpowiedź na ich żądania?
Myślę, że w sumie w wielu kwestiach dążymy do tego samego. Nikt nie chce dręczyć rolników bezsensowną biurokracją. W naszym wspólnym interesie leży to, aby rolnicy rzeczywiście zajmowali się swoją działalnością, aby ich pola nie były zalewane i aby ich uprawy nie cierpiały z powodu suszy, aby nadal mieli zapylacze tak, żeby w kolejnych latach było możliwe wyżywienie nas wszystkich, Europejczyków. Uważam również, że w naszym interesie leży to, aby produkować dobrą, smaczną i zdrową żywność. Nad tym pracujemy. W demokracji to normalne, że możemy spierać się o to, jak do tego dążyć. Natomiast za niebezpiecznych uważam tych wszystkich polityków, którzy proponują krótkoterminowe rozwiązania, ponieważ zmiany klimatyczne, masowa ekstynkcja gatunków, zmiany zachodzące na naszej planecie nie poprawiają sytuacji. Mówienie, że teraz zrobimy przerwę i powrócimy do polityki sprzed 20 lat, nikomu nie pomoże. Nie pomoże ani rolnikom, ani na pewno społeczeństwu. To są trudne kwestie, ale zmiany są konieczne. Ich sfinansowanie, organizacja, nadanie im ram prawnych, to wszystko jest trudnym przedsięwzięciem. Jednak ignorowanie tych zmian dookoła nas nie jest żadnym rozwiązaniem.
Zielony Ład był, można powiedzieć, flagowym projektem aktualnej komisji, która teraz częściowo się z niego wycofuje. Czy uważa pan, że jest to nadal żywy projekt, czy też musi on zostać zmieniony w następnej kadencji Parlamentu Europejskiego?
Dokładnie 2 lata temu rozpoczęła się pełnowymiarowa inwazja na Ukrainę. Unia Europejska stanęła przed wyzwaniem, jakim jest pozbycie się rosyjskich paliw kopalnych. Dotyczy to szczególnie Niemiec, które były bardzo uzależnione od rosyjskiego gazu, ropy i węgla. Wiele z naszych sąsiadujących krajów również polega na paliwie jądrowym z Rosji. Wyjście z tego systemu jest wielkim przedsięwzięciem. Z przewidywań ekonomistów 2 lata temu co do tego, jakie mogłyby być tego konsekwencje, wynikało, że na przykład w Niemczech dojdzie do załamania gospodarki, a przynajmniej do recesji o 5% PKB. Udało nam się w dużej mierze z tym poradzić, bez większej recesji. W 2023 roku mieliśmy ujemny wzrost gospodarczy w Niemczech w wysokości 0,3%.
But this has been an enormous challenge, and obviously getting rid of Russian fossil fuels and fossil fuels in general at the same time is an enormous challenge.
Pozbycie się paliw kopalnych, w szczególności rosyjskich, było ogromnym wyzwaniem. Widzieliśmy wzrosty cen, inflację, konsekwencje w całej gospodarce europejskiej. Jednak naszą ambicją jest pozbycie się paliw kopalnych. Nie wysyłanie pieniędzy komuś takiemu jak Putin, ale również innym autokracjom, które sprzedają gaz, ropę i węgiel. Nie chcemy tego ze względu na zmiany klimatyczne, ale również nie chcemy płacić dyktatorom na całym świecie, finansując tym samym łamanie przez nich praw człowieka, ich wojen, czy czegokolwiek, co robią z naszymi pieniędzmi.
Remains as pressing, as important, and as right as it has been. There is a discussion, and there are politicians running around saying, look, this is just making everything more expensive. Let's just keep buying Russian gas.
Dlatego uważam, że wycofywanie Unii Europejskiej z użytkowania paliw kopalnych jest ważne i zasadne. Ma miejsce dyskusja i są kandydujący politycy, którzy przekonują, że to powoduje wzrost cen i w związku z tym powinniśmy kupować rosyjski gaz, bo jest tani. W taki sposób uzależniliśmy się od niego i to się musi teraz skończyć.
Crazy cheap. Let's take it. And we got hooked on it. We got dependent on it, and this now has to end.
Na początku lutego miała miejsce konwencja Europejskiej Partii Zielonych w Lyonie, podczas której został przyjęty manifest partyjny. Jest to streszczenie państwa programu na nadchodzące wybory. Bardzo ważne miejsce zajmuje w nim rezygnacja z paliw kopalnych. Przykładowo proponują państwo rezygnację z węgla do 2030 roku, z gazu i ropy do 2035 i 2040 roku. Czy uważa pan, że jest to wykonalne, unikając jednocześnie wysokich kosztów społecznych?
Uważam, że jeśli tego nie zrobimy, te koszty będą o wiele wyższe. Widzimy to już przy dotychczasowym ociepleniu klimatycznym, ile kosztują katastrofy naturalne, utrata upraw, powodzie, pożary lasów. Spojrzałbym na to z innego punktu widzenia. Stany Zjednoczone wprowadziły ustawę o redukcji inflacji. Chiny również promują samochody elektryczne, pompy ciepła, fotowoltaikę. I teraz pytanie, czy w przyszłości Europa nadal będzie bogatym kontynentem z technologiami i przemysłem, jakie teraz posiada? Jaki będzie nasz udział w ekonomii globalnej? Jakie produkty i usługi będziemy mogli sprzedawać za 10, 15 czy 20 lat? Widzimy, że Amerykanie i Chińczycy pną naprzód w kwestii technologii odnawialnych. Inwestują ogromne kwoty, aby promować swój przemysł i przedsiębiorstwa. Obawiam się, że jeżeli nie będziemy w pełni podążać w tym kierunku, za 20 lat nie będziemy już mieli swojego przemysłu, bo po prostu nikt nie będzie już wtedy chciał kupować diesli. Przez lata Volkswagen był największym producentem samochodów w Chinach, a w zeszłym roku stracił tę pozycję na rzecz chińskiego producenta samochodów elektrycznych. Ponad 30% nowych samochodów sprzedawanych w Chinach to samochody elektryczne, a za rok lub dwa prawdopodobnie przekroczona zostanie granica 50%. Jeśli chcemy być częścią ekonomii przyszłości, Zielony Ład jest naszą jedyną szansą. W innym wypadku staniemy się muzeum starego przemysłu, gdzie ludzie nie mają pracy. To jest wybór, przed którym stoimy. Owszem, instalacja pompy ciepła wymaga wkładu finansowego, w przeciwieństwie do istniejącego już pieca węglowego. Ale jest to inwestycja nie tylko w ratowanie klimatu, ale również w tworzenie fantastycznych miejsc pracy w Unii Europejskiej.
How to explain it to people, you know, because your adversaries would say that it's an obvious contradiction, right?
Ale jak to wytłumaczyć ludziom, bo państwa przeciwnicy wskazują, że jest to jasna sprzeczność, że jest to zaplanowana degradacja europejskiej gospodarki, szczególnie względem Stanów Zjednoczonych i Chin. Co powiedzieć dzisiaj rolnikom, tym, którzy pójdą do wyborów w czerwcu?
Well, actually, companies very naturally understand this, you know, if you look at where investment is going.
Oczywiście to rozumiemy, ale gdyby spojrzeć, na co idą pieniądze, jakiego rodzaju energię budujemy nie tylko w Europie, ale na całym świecie, widzimy inwestycje w energię słoneczną, wiatrową, pompy ciepła, samochody elektryczne. To wszystko jest znacznie bardziej zaawansowane niż cokolwiek innego. Nie inwestuje się w nowe elektrownie węglowe. Fabryki nie inwestują w stare silniki spalinowe. Przemysł to już zrozumiał. Myślę, że wszystko sprowadza się do jednego pytania. Jak daleko patrzymy do przodu? Ci wszyscy politycy, którzy biorą pod uwagę jedynie najbliższe czerwcowe wybory, składają krótkoterminowe i krótkowzroczne obietnice. Ale gdyby spojrzeć w perspektywie 5- czy 10-letniej, to ścieżka jest bardzo jasna.
Jest pan członkiem grupy Spinelliego oraz Komisji do Spraw Konstytucyjnych. W Parlamencie Europejskim ciągle przewija się kwestia reformy traktatów zmierzającej do pogłębienia integracji europejskiej. Biorąc pod uwagę sytuację polityczną w Unii Europejskiej i wzrost popularności ugrupowań prawicowych bądź skrajnie prawicowych, czy uważa pan, że wprowadzenie takich reform jest możliwe?
This kind of reforms is feasible.
I think it's a question of survival. Look at it from the point of view of Vladimir.
Uważam, że to jest nasze być albo nie być. Proszę na to spojrzeć z perspektywy Władimira Putina. Gdy dokonał on pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę 2 lata temu, nie chciał, aby ktokolwiek interweniował. Chciał po prostu sam zająć Ukrainę. W tej sytuacji do unieszkodliwienia Unii Europejskiej wystarczy, aby jeden z przywódców 27 państw w Brukseli powiedział nie. I wówczas nie mamy nawet wspólnej opinii na temat zbrodni wojennych popełnianych na Ukrainie. Będzie to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej, jeżeli nadal będziemy podejmować ważne decyzje na zasadzie jednomyślności. Widzimy, jak Viktor Orban blokował nas swoim wetem w poprzednich latach. Za każdym razem, gdy wprowadzamy sankcje, są wyjątki. Osoby, które nie są nimi objęte, bo dostają odpowiednie dyspozycje z Kremla. To musi się skończyć. Coraz więcej rządów rozumie skalę tego ryzyka, chociażby państwa bałtyckie, które bardzo popierały weto, aby bronić swoich interesów narodowych. W sumie pytanie dotyczy tego, czy utrzymujemy weto i tym samym słabą Unię, czy też przyjmujemy, że pewne decyzje podejmujemy większością, ale za to mamy silną Unię, potrafiącą działać oraz przedstawiać rozwiązania, których chcą obywatele. Unię, która potrafi chronić nasze bezpieczeństwo. Tak więc uważam, że konieczna jest rozmowa na temat tego typu reformy.
Ale biorąc pod uwagę różne wrażliwości w Unii Europejskiej, przykładowo w krajach bałtyckich, o których pan wspominał, ale również w Polsce czy Rumunii, rządy tych krajów zwróciłyby uwagę, że są znacznie bardziej świadome ryzyka ze wschodu, z Rosji. I rzeczywiście na początku wojny na Ukrainie kraje te jako pierwsze zwracały uwagę na zagrożenie, podczas gdy Unia Europejska ze spóźnieniem przyjęła ten punkt widzenia.
Były premier Polski zawsze zwracał uwagę, że nie możemy obalić zasady jednomyślności, ponieważ Niemcy budują Nord Stream. Moja partia, Niemiecka Partia Zielonych, zawsze była krytycznie nastawiona do tego przedsięwzięcia. Uważaliśmy, że jest to błąd. Nie tylko ze względu na naszych sąsiadów, czy na to, co od lat mówili polscy politycy, ale również ze względu na aspekt klimatyczny.
Consistently, there has been a large majority against Nord Stream.
Jeżeli spojrzeć na głosowania w Parlamencie Europejskim, zawsze istniała znaczna większość przeciwna Nord Streamowi. Gdyby decyzje były podejmowane większościowo, te gazociągi nigdy by nie powstały. Przez zasadę jednomyślności Niemcy mogły wetować te wszystkie próby blokowania budowy Nord Stream i gazociąg powstał. Tak więc uważam, że ci, którzy argumentowali, że należy zachować weto, aby bronić interesu narodowego, bronili tak naprawdę czegoś zupełnie odwrotnego. Jeżeli mamy działać lepiej i szybciej, musimy decydować silnymi większościami.
Jaka jest Unia Europejska pana marzeń? Jak zmieniła się ona w przeciągu ostatnich 5 lat? I jak powinna się ona rozwijać w następnej kadencji Parlamentu Europejskiego?
Chyba wszyscy chcemy Unii Europejskiej i myślę, że większość Europejczyków chce Unii, która jest w stanie stawić czoła wyzwaniom naszych czasów. Żadne państwo członkowskie, ani nawet Unia Europejska, nie mogą zmierzyć się z wieloma problemami kontynentalnymi czy globalnymi, takimi jak zmiany klimatu, niepłacenie podatków przez wielkie korporacje, bezpieczeństwo i zagrożenie ze strony Rosji. Pochodzę z najludniejszego i najsilniejszego gospodarczo państwa członkowskiego. Niemcy nic nie mogą zrobić, jeżeli nie działamy razem w 27, a w przyszłości może więcej krajów, jeżeli ponad 450 milionów Europejczyków nie pracuje wspólnie. Tylko w taki sposób możemy kształtować świat wokół nas. Tylko wtedy takie kraje jak Stany Zjednoczone Zjednoczone lub Chiny będą się z nami liczyć, a nie z taką łatwością ignorować pojedyncze państwa członkowskie. Życzyłbym sobie takiej Unii. Unii, która broni swoich obywateli, która jest w stanie działać w wielkich kwestiach, która jest oczywiście w pełni demokratyczna i w której wszyscy możemy korzystać z naszych podstawowych praw. Czy jest to możliwe do osiągnięcia? Oczywiście. To zależy tylko od tego, na kogo będziemy głosowali w wyborach europejskich, ale również w wyborach w poszczególnych krajach, ponieważ rządy również obecne są w Brukseli. To nie jest jedynie kwestia większości politycznej. Obawiam się, że po wyborach 9 czerwca w Parlamencie Europejskim znajdzie się wiele osób, które będą chciały pozbyć się tej Europy. Możemy zobaczyć katastrofę gospodarczą, jaką stał się Brexit dla Brytyjczyków oraz doznanego przez nich cofnięcia się z zakresu wolności. Nie mogą już korzystać z programu Erasmus, nie mają łatwości w podróżowaniu, muszą stać na granicy przy każdej podróży do Europy. Wszyscy ci, którzy myśleli, że będą mogli wyjechać na emeryturę do Hiszpanii lub do Włoch, nie mogą już tego robić. Zaniknięcie tych wolności jest rzeczywiście możliwe. Jest wielu polityków w Europie, którzy chcą podobnego głupstwa dla swoich krajów, a nie jest powiedziane, że Unia Europejska zawsze będzie istniała, aby nam te prawa dać. Tak więc ważne jest, na kogo będziecie głosować 9 czerwca. The European Union will be always there to give us these rights. So it matters who you vote for on the 9th of June.